Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Grzegorz Napieralski, senator Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Platformy Obywatelskiej i kandydat do Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej jest moim dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Takie skomplikowane to przedstawianie trochę. Nie?
Dość skomplikowane, ale zaraz wszystko się wyjaśni.
Jasne.
Czy prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś powinien podać się do dymisji?
Moim zdaniem tak, dlatego że to jest instytucja, która jest zawsze poza sporem politycznym, poza bieżącą polityką. Sama nazwa Najwyższa Izba Kontroli daje takie poczucie, że to jest właśnie coś, co kontroluje, co daje poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o całe społeczeństwo. Jeżeli są tak poważne niejasności, one są dosyć poważne, powinien podejść się do dymisji, niestety.
W tym temacie głos zabrał również szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który mówi, że to, co wczoraj widzieliśmy, odnosił się do materiału wyemitowanego w telewizji, to jest mrożąca krew w żyłach opowieść o patologii i mafijnych układach państwa Prawa i Sprawiedliwości. Zrobimy wszystko, żeby 13 października Polacy wiedzieli, że to jest ich wybór, żeby z taką patologią, z takimi powiązaniami, z takim typem państwa Prawa i Sprawiedliwości absolutnie skończyć.
No, trzeba się podpisać pod tymi słowami. No, jeżeli to, co pokazują dziennikarki, dziennikarze, no, jednak ogólnopolskiej telewizji, poważnej telewizji, bo to nie jest przecież jakiś mały portalik, czy jakaś grupa jakichś quasi dziennikarzy, którzy coś sobie wymyślili, tylko poważna stacja telewizyjna, która emituje, ma to sprawdzone, tak, emituje program, który jest sprawdzony. No i to dotyczy człowieka, który zasiada na najważniejszym, jednym z najważniejszych stanowisk w państwie, bo jeszcze raz powiem, Najwyższa Izba Kontroli jest tak skonstruowana, żeby prezesi nie nachodzili się na kadencję Sejmu, tak, żeby to było daleko właśnie od tej polityki, żeby było takie poczucie, że jak coś się złego dzieje, to możemy się do Najwyższej Izby Kontroli zgłosić, możemy poprosić o kontrolę, szczególnie kontrolę państwa polskiego, tak, no bo to tak naprawdę chodzi tutaj o to, jak działają całe systemy, czy cała nasza władza, tak mówiąc kolokwialnie. No i takie zarzuty wobec prezesa, no to jest sprawa naprawdę chyba pierwszy raz po 89 roku w Polsce.
Kto pana zdaniem zyskuje, jak to traci na takich doniesieniach?
Nie wiem, czy to można mówić o zyskach czy stratach. No, no na pewno traci państwo, na pewno tracimy my, bo jeżeli zasiadają osoby, wobec których są naprawdę poważne zarzuty, no to wszyscy my tracimy, a Polska też wizerunkowo traci.
W tym samym niemal czasie Telewizja Polska publikuje informacje, powołując się na ustalenia dziennikarzy sieci, że hejterska strona Sok z Buraka, której celem jest niszczenie Prawa i Sprawiedliwości, była finansowana przez Platformę Obywatelską. Czy Koalicja Obywatelska rzeczywiście finansowała stronę na jednym z portali społecznościowych?
Tego nie wiem, nie mam takiej wiedzy. Obejrzałem sobie tą stronę, przyznam szczerze, nie słyszałem o niej. Natomiast gdyby popatrzeć na tą stronę i na zdjęcia, no to większość to są takie obrazki żartobliwe, dosyć złośliwe często, no ale...
No, Małgorzata Wasserman mówi, że ta strona karmi niewybrednymi kpinami z prezydenta i premiera.
Znaczy, no dobrze, a kabaret, który pojawia się w telewizji, sam kiedyś byłem bohaterem jednego z kabaretów, tak, no też z nas żartują, no to mamy się na to obrażać, że ktoś nas tam ubiera w jakieś kapcie, albo w jakieś czapeczki, albo mówię nas żartobliwie. No oczywiście możemy dyskutować teraz, gdzie jest granica dobrego smaku i żartu, tak, ale jednak gdybym porównywał to do tej afery jednak nienawiści, która wylewała się wokół, która była umiejscowiona czy w Ministerstwie Sprawiedliwości, tak, w obecnym rządzie, no to jednak nawoływanie do nienawiści, czy jednak atakowanie wprost słowami, wpisami, a jednak obrazek, który się gdzieś pojawia, no przecież wiemy dokładnie, wszyscy ci, którzy mają różnego rodzaju profile społecznościowe, że wymienianie się różnego rodzaju śmiesznymi obrazkami jest dzisiaj taką normą, że dzień bez takiego śmiesznego obrazka, mówią niektórzy, to dzień stracony. Oczywiście powiadam jeszcze raz, możemy dyskutować o poczuciu smaku tego dowcipu, ale nie o tym, że to jest jakiś nienawistny portal. Ja przejrzałem większość tych zdjęć, no, ile mogłem zobaczyć. No nie było tam czegoś, ktoś to w sposób, nie wiem, niewybredny, czy w sposób bardzo słowny nawoływałby do nienawiści, czy atakował, oskarżał, oczerniał i niszczył kogoś innego.
Patrząc na to, że trwa kampania wyborcza i wiele się w czasie tej kampanii dzieje, myśli pan, że Polacy pójdą jednak do urn i ta frekwencja będzie wysoka? Czy machną ręką i powiedzą, że mają dość polityki?
To jest dobre pytanie, pani redaktor. Trudno mi jest to ocenić, dlatego że wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że mieliśmy historycznie wysoką frekwencję, która do tej pory przy tych wyborach, czyli przy wyborach do Parlamentu Europejskiego się nie zdarzyła. Pytanie, czy tak będzie w tych wyborach. Widać, że jest takie napięcie wśród Polek i Polaków i taki podział na opozycję i na rządzących. Czy to będzie mobilizujące? Czy na przykład ten spór między opozycją, a całym blokiem rządzącym ich nie zmęczy? Tego nie wiem. Kiedy podróżuję po szczególnie mniejszych miejscowościach, czy takich wioseczkach, miasteczkach, czy to będzie Widuchowa, czy to będzie Dębno, czy to Sarbinowo pod Dębnem właśnie, czy Chociwel, czy ostatnio Gryfice, jednak to napięcie, czy takie poczucie podziału wśród ludzi, bardzo to widać. Dla mnie to jest niebezpieczne i groźne, dlatego że jako Polki, Polacy możemy się spierać i powinniśmy się spierać jako politycy tym bardziej, tak, bo spór jest czymś pozytywnym, jeżeli on jest o coś, tak. Natomiast ja mam takie poczucie, że jednak jesteśmy podzieleni tak bardzo emocjonalnie też na dwie grupy i to jest dla nas niebezpieczne. Ale czy to będzie motywujące? Bo takie było pytanie, czy to zmotywuje ludzi do pójścia, tego nie wiem. Ja namawiam wszystkich do tego, żeby uczestniczyli w wyborach. Ja namawiam, żeby poszli do urn wyborczych, bo jednak jeżeli nie zagłosujemy, nie pójdziemy, to też ciężko potem będzie mówić o pewnych zmianach w Polsce. Frekwencja w Polsce w wyborach powinna być bardzo, bardzo wysoka. Kiedyś nawet była debata, czy te wybory powinny być, czy pójście do wyborów powinno być obowiązkowe. Ale tą debatę zostawmy. Znaczy, powinniśmy chodzić do urn, powinniśmy wybierać swoich przedstawicieli, przedstawicielki, powinniśmy być aktywni, dlatego że to tak naprawdę może uzdrowić polską demokrację i w ogóle polską politykę.
Czy zejście z pierwszej linii Grzegorza Schetyny poprawia notowania Koalicji Obywatelskiej w tych przedwyborczych sondażach? I jak w roli na pierwszym planie spełnia się Małgorzata Kidawa-Błońska? Spełnia oczekiwania?
Ja nie wiem, czy Grzegorz Schetyna zszedł z pierwszej linii frontu, bo on de facto jest na tej cały czas w pierwszej linii frontu, chociaż nie powiłaś na tym, bo też się łapie w tą pułapkę tych złych emocji. No, jaki front? No przecież jesteśmy w pokojowym czasie. Nie jest na pierwszej linii tego sporu.
Powiedzmy, że usunął się w cień.
No, jest może trochę bardziej na tej pierwszej linii, trochę może bardziej z boku. Natomiast jeżeli chodzi o panią marszałek Kidawę-Błońską, to znakomity ruch i znakomita propozycja. Znam panią marszałek od lat i wiem, że to... Już nie chcę na to patrzeć w jakiś tam, bo wszyscy próbują, a szczególnie PiS, mówić o jakichś zabiegach PR-owskich. Nie, no...
No Jarosław Kaczyński mówi, że Beatą Szydło to ona nie jest, tutaj cytat.
No bo nie jest, no to stwierdził fakt. No, gdyby była Beatą Szydło, nazywałaby się Beatą Szydło, no więc to jest oczywiste. Natomiast jest to bardzo profesjonalnie przygotowana kobieta do tego, żeby być premierem. Ona ma bardzo duże doświadczenie polityczne, pełniła różne funkcje. Była, przypominam, marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. To jest naprawdę poważna, odpowiedzialna funkcja, dająca tak naprawdę bardzo szeroki przekrój wiedzy. Ale, co jeszcze istotne, jest to osoba, która nie dzieli Polaków. I to, co mnie tak naprawdę cieszy w tej kandydaturze, to o tych odczuciach mówiłem przed chwilą w tych małych miejscowościach, miastach i miasteczkach, że właśnie ona, mam nadzieję, jak będzie premierem, a wierzę, że tak się stanie, spowoduje, że jednak będziemy się łączyć właśnie w tych sporach bardziej tak emocjonalnie. Oczywiście możemy się nie zgadzać, ale raczej będziemy jednym narodem, a nie absolutnie podzielonym na pół.
Dlaczego nie zdecydował się pan na ponowny start do Senatu?
Magdalena Kochan, pani poseł, wieloletnia posłanka Rzeczypospolitej Polskiej, zresztą cudowna kobieta i bardzo doświadczony człowiek, jeżeli chodzi o politykę społeczną i nie tylko. Powiedziała, że ma taką wolę startować do Senatu, że to jest taki jej cel polityczny, żeby się realizować właśnie w tym miejscu. Uznałem to, że to jest pomysł, jeżeli chodzi o jej pomysł, jako pomysł dobry, dlatego że takich ludzi też tam potrzeba z tym bagażem doświadczeń właśnie w szeroko pojętej polityce społecznej. I dostałem propozycję startu w wyborach parlamentarnych i tam do Sejmu. I tą propozycję od Platformy czy Koalicji Obywatelskiej przyjąłem. Otrzymałem rekomendację Barbary Nowackiej, Inicjatywy Polskiej i tak znalazłem się na listach.
Na profilu Prawa i Sprawiedliwości czytamy, że dzięki wsparciu posła Michała Jacha trwa remont linii kolejowej Szczecin-Poznań. Między innymi udało się też pozyskać pieniądze na remont kolegiaty. A jakie są pana zasługi dla regionu?
Cieszę się bardzo, że PiS pisze o kwestiach dotyczących kolei. Martwi mnie to, że na przykład mi przez gardło przechodzi pochwalenie kolegów i koleżanek z PiS, jeżeli coś dobrego dla regionu zrobią, ale gdybyśmy zrobili zestawienie choćby moich oświadczeń, pism i wizyt w ministerstwie dotyczących kolei, rozkładów jazdy, torów, peronów, już nie chcę tutaj zanudzać radiosłuchaczy i słuchaczek, no to nie wiem, kto ma większe zasługi, ale byłoby miło na przykład, gdyby poseł Jach czy Prawo i Sprawiedliwość też spojrzało na opozycję, powiedziało tak, że jest senator Grzegorz Napieralski, który też walczył o sprawy regionu, szczególnie jeżeli chodzi o połączenia kolejowe. Nieraz w tym studiu o tym rozmawialiśmy.
Ale także o połączenia drogowe, bo był pan zaangażowany w projekt Stowarzyszenia S10.
Dokładnie tak, to stowarzyszenie funkcjonuje, rozwija się, mam nadzieję, że będą kolejne samorządy przystępowały, bo ta droga dla Stargardu, dla w ogóle regionu, od Świnoujścia przecież przez Szczecin, też jest ważne, dlatego że Szczecin promieniuje na wszystkie strony, tak, a ta S10 obok S3 i S6 naprawdę byłaby takim uzupełnieniem, szczególnie dla naszej gospodarki i turystyki. Natomiast tak samo lobowałem i walczyłem o szpitale powiatowe, też o szpital w Stargardzie. Odbyliśmy tutaj konferencję prasową wspólnie z innymi politykami Koalicji Obywatelskiej, kandydatami i kandydatami na posłów. Pokazywaliśmy naprawdę bardzo poważne problemy szpitala. Jakieś pieniądze, widzę, wpływają. Są to niewielkie, jak na potrzeby szpitala w Stargardzie pieniądze. No ale to dobrze. To też cieszę się bardzo, że ten nasz impuls wspólny, tak, kandydatów i kandydatek Koalicji Obywatelskiej, no, spowodował, że przynajmniej jakaś kroplówka została podłączona pod szpital w Stargardzie też. To sobie zapisuję jako swój drobny sukces.
Dziś opozycja, w tym również PSL i Władysław Kosiniak-Kamysz, nawołują także do dymisji Mariana Banasia. Towarz, jak powiedziałam, były koalicjant. Co się wydarzyło i co podzieliło oba ugrupowania, że nie było możliwości wspólnego startu w jesiennych wyborach?
Ja nie wiem, czy podzieliło. Znaczy nie byłem
co
przy
nie
stole.
Zagrało?
Nie byłem przy stole rozmów. Natomiast trochę teraz odejdę z roli polityka, a wcielę się w rolę takiego obserwatora czy politologa. Otóż zobaczymy, bo być może taki scenariusz, który jest teraz realizowany, może być dla opozycji lepszy, dlatego że Koalicja Obywatelska nie pozyska zniechęconych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Tu jest wykopany bardzo duży rów, ja zawsze się śmieję, że jest nie dość, że jest rów, to jeszcze są zasieki, polane.
Ale może pozyskać na przykład wyborców Kukiza, bo Robert Winnicki mówi, Pawle, zdradziłeś.
Ale PSL może na przykład pozyskać zniechęconych takimi sprawami, jak właśnie prezes NIK-u, czy loty marszałka Kuchcińskiego. On może pozyskiwać wyborców Prawa i Sprawiedliwości. I to może być ciekawe zdarzenie. Możemy teraz nie doszacowywać PSL-u, a PSL może mieć bardzo dobry wynik.
Mówił pan ostatnio, że trudno jest łączyć ludzi na listach wyborczych, a w Senacie jest to bardzo proste. Czy rzeczywiście, jeżeli zajrzymy do Senatu, to sytuacja jest taka idealna i wszyscy się dogadują?
Nie, no spór jest, znaczy, jeżeli mówimy o opozycji i o rządzących, zawsze spór jest i widać go wszędzie, w jednej, w drugiej izbie.
Konstruktywny spór?
W Senacie jest trochę inny. Ja się zastanawiałem, dlaczego tak jest, dlaczego ten Senat faktycznie jest, czy zdjęte są z niego te takie bardzo złe emocje, takie właśnie uderzenia w punkt, chociaż one też się tam pojawiają, ale w mniejszym stopniu. Bo wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, jest inny regulamin pracy Senatu, więc też inaczej jest prowadzona debata, każdy inaczej może do tej debaty podejść. Senator jest uważany, żeby to tak najbardziej obrazowo powiedzieć, każdy senator jest jakby klubem parlamentarnym, tak? Czyli każdy z nas jest jakby klubem, więc ma absolutną autonomię działania w Senacie. I dwa, też proszę zwrócić uwagę, że wszystkie partie polityczne, które dobierają kandydatów i kandydatki na senatorów, znaczy dobierają jednak ludzi takich, którzy są ponadprzeciętną, nie tuzinkowych, tak? To są profesorowie na przykład. Albo tak jak wspominaliśmy przed chwilą o pani poseł Magdalenie Kochan, czy ludzi na przykład byłych marszałków, byłych wojewodów, tak, profesorów uczelni. Więc to też powoduje, że jednak ta selekcja, czy ten dobór ludzi jest całkowicie inny. Na listach wyborczych parlamentarnych też tutaj uogólniam, wszystkie czasami zdarzają się osoby, które jednak swoje ambicje przekładają na dobro ogólne, nad dobro ogólne, no i potem są takie właśnie fajerwerki, rzeczy, których nie chcielibyśmy widzieć w polskiej polityce.
Podsumowując, zapytam jeszcze tak. Mówił pan, że jedynie zjednoczona, silna opozycja jest w stanie pokonać Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem tej silnej opozycji nie widać. Jest blok opozycyjny, ale jednak podzielony. Jak to wygląda?
Tak, to martwi mnie. Tak jak jeszcze rozmawiając o PSL-u, tutaj nie ma sporów i nie widać tej walki, to martwi mnie bardzo, że SLD atakuje Koalicję Obywatelską też w sposób taki nieuczciwy, bo choćby o prawa kobiet, czy o kwestie dotyczące praw światopoglądowych. Przypominam, bo to przecież moi koledzy i koleżanki, że w 2005 roku rządzili, mieli premiera, prezydenta i wielu rzeczy nie załatwiono wtedy, nie przegłosowano. Wtedy byłem młodym działaczem poza parlamentem. Więc nie ma sensu atakować, tak naprawdę się kłócić i spierać, tylko po to, żeby mieć 1 czy 2% więcej. Bo przecież nie o to idzie walka. Dlatego apeluję, żeby tych ataków tej walki nie było, a wszystkich dzisiaj wyborców chciałbym zaproponować głosowanie na Koalicję Obywatelską, bo jest to bardzo szeroki tak naprawdę wachlarz środowisk, od Zielonych przez właśnie lewicową inicjatywę Barbary Nowackiej, przez właśnie polityków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, czyli bardzo ciekawa oferta i my nikogo nie atakujemy, staramy się właśnie w sposób bardzo taki merytoryczny przedstawiać nasze propozycje.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Naszym gościem był Grzegorz Napieralski, kandydat do Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej z Okręgu Szczecińskiego.